supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
A Supermocne to program o wyjątkowych kobietach, o ich inspirującej historii, o przełamywaniu różnych barier, o wytrwałości i spełnianiu marzeń. I kiedy tak to wszystko wymieniam, to historia Klaudii López-Partkowiak jest połączeniem tych wszystkich elementów. Cześć.
Cześć.
Bardzo miło mi Ciebie gościć w studiu Radia Poznań.
Również miło.
Klaudia López-Partkowiak. Zaczynałaś jako instruktorka tańca, ale jesteś miłośniczką słońca, dobrej zabawy. Jesteś w połowie Kubanką, ale od zawsze poznanianką. No i teraz muszę to wymienić. Jesteś współwłaścicielką kultowego klubu tanecznego, współwłaścicielką tak zwanego social clubu, czyli tak stricte klubu towarzyskiego, ale jesteś też współtwórczynią największego sukcesu poznańskiej gastronomii, ponieważ jako jedyna kobieta, jesteś współwłaścicielką restauracji Muga, która w 2023 otrzymała gwiazdkę Michelin.
Tak.
Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza, a faktycznie Muga jest takim naszym największym osiągnięciem w tej całej historii, a mówię naszym, bo mówię o sobie, o Arturze, bo od razu muszę o nim...
Czyli szefie kuchni?
O szefie kuchni, który odkąd go poznałam, zakochałam się platonicznie, oczywiście.
Gastronomicznie?
Gastronomicznie właśnie. I wierzyłam w to, że on osiągnie właśnie, no dojdzie do tego, żeby mieć tą gwiazdkę. Walczyliśmy prawie 10 lat, żeby to osiągnąć.
Temat restauracji Muga jest tematem z 2023 i tych 10 lat prawie walki o gwiazdkę, czy generalnie...
Otrzymanie się, w ogóle przekonanie poznaniaków do takiej kuchni, która...
Ale zanim, bo ty masz bardzo ciekawą historię i ja bym chciała tak od początku. Jesteś poznanianką, bo urodziłaś się w Poznaniu.
Urodziłam się w Poznaniu.
Ale jesteś w połowie Kubanką.
Prawda. Tata jest Kubańczykiem. Przyjechał do Polski doktorat pisać. Poznał mamę, która była na studiach. No i się pojawiliśmy my. Mama skończyła studia, mieliśmy 3 lata i pojechaliśmy na Kubę. Znaczy zabrali nas na Kubę i tam się wychowałam. Wychowałam się do 17, prawie 17 roku życia, gdzie Polska mnie sprowadziła z powrotem na studia. Bo Polska miała taki program dla Polonii, która dawała stypendium tym rodzin takim mieszkającym za granicą, ale z korzeniami polskimi. No ja takie stypendium wygrałam i dostałam się do Polski, nie mówiąc nic po polsku, żeby nie było.
Co ale było... coś tam mówiłaś, coś rozumiałaś.
Nie. W ogóle wtedy było tak, że okazało się, że bardzo szybko będąc na Kubie, nie chcieliśmy do mamy mówić po polsku, bo ten język jest taki szeleszczący i stwierdziliśmy, że tylko hiszpański, jak wróciłam, nic nie umiałam, przez to musiałam być w Łodzi w studium języka polskiego dla cudzoziemców. I tam się nauczyłam
z pięknej, słonecznej Kuby wylądowałaś w Łodzi. Wiem. W wieku 19 czy 18 lat.
Oj, to było naprawdę, no dość trudne.
Szokujące
powiem.
Jeszcze jesienią, prawda?
Tak, właśnie, bo ktoś wpadł na to, że właśnie w Łodzi zrobią studium języka polskiego. Samo miejsce nauki było super, bo było wielokulturowe i poznałam bardzo dużo fajnych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt. Ale faktycznie Łódź była trochę dołująca. Ja pamiętam, że nie tylko zderzenie z zimnem, właśnie z jesienią, z takim miastem, tak właśnie, industrialnym, bo nie tyle szare, co tam bardzo dużo właśnie było takich fabryk. I ja pamiętam, że przez 1-3 miesiące błagałam mamy, żeby mnie strzelała z powrotem na Kubę, bo bardzo mi się Polska nie spodobała.
A co mówiła tobie wtedy, jak dzwoniłaś i mówiłaś, mamo, ja chcę wrócić do słońca?
Że mam wytrzymać, że to jest szansa, że w Polsce jest bardzo dobra nauka, co później się okazało faktycznie prawdą, że mam lepszą przyszłość.
Bo... A jakie studia wybrałaś?
Informatykę na Akademii Ekonomicznej. Wiem, ale to i tak później się rozwinęło inaczej, bo ja studiowałam różne rzeczy i tam sporo się działo w moim życiu, bo wcześniej myślałam, że będę właśnie informatykiem, później myślałam, że będę jakimś naukowcem, a później tak związałam się z tą gastronomią.
I z rozrywką.
I z rozrywką, bo się okazało, że lubię to. Jakby korzenie moje kubańskie i kulturowe, ludzie myślą, że my jesteśmy, tylko się bawimy, ale prawda jest taka, że na Kubie wszystko się odbywa wokół stołu. Jakby sercem domu i wiesz, i rodzin wszystkich jest jedzenie i wspólne spędzanie czasu. Przy w ogóle tańcach, może się napić czegoś, ale ogólnie każde wydarzenie musi być wokół stołu.
I tego ci brakowało tu w Polsce?
Wiesz co, na początku tak, bo Polacy są bardziej pościągliwy, bym powiedziała. I to nie chodzi o to, bo zajęło mi trochę czasu odkrycie tego. Jak ja przyjechałam do Polski, nie mówiąc po polsku, często były jakieś różne zdania. I jak ja mówiłam wszystkim, że jest mi strasznie zimno, mówili, bo musisz się ubierać na cebulkę.
Nie rozumiałaś, o co chodzi.
Ja nie wiedziałam, co chodzi z tą cebulką. I w którymś momencie w mojej głowie się pojawił obraz, że Polak to taka cebulka. I później trzeba go obierać, ale no poważnie. I ja zaczęłam, jak poznawałam kogoś, to mi się wydawało, że są niedostępni. Ale jak później myślałam, że jak obierzesz te warstwy, które tam i odkryjesz, co jest w środku, to się okazało, że w sumie w Polsce jest bardzo podobnie. Polacy są bardzo gościnni, są też bardzo rodzinni. Też większość imprez i większość różnych takich wydarzeń ważnych w życiu odbywają się przy stole razem z rodziną, bo nie chodzi o to, że przy stole. Bo na przykład, nie wiem, Hiszpanie i Włosi też dużo przy stole robią, ale głównie ze znajomymi. Natomiast Polacy przy każdym wydarzeniu jest babcia, prababcia, kuzyni. Tam tak jak na Kubie, tak naprawdę. Tylko do tego musiałam dojść. Na początek,
to odkryć trochę.
Tak, na początek mi się wydawało, że wszyscy, tym bardziej w Łodzi, jest zimno, wszyscy idą, wiesz...
Pochyleni, patrzą w chodni.
Tak, bo zimno, no bo się spieszą do domu. I ja mówiłam, czemu oni nie uśmiechają się, czemu nie ma tej energii, nie ma tego, do czego byłam przyzwyczajona. No ale wracam do tego, na Kubie jest gorąco, ludzie tak mają, że są bardziej otwarci, bardziej wylewni i dlatego to szybciej widać, ale w Polsce okazało się, że naprawdę... Doceniamy jakby te same, podobne wartości. O.
Kiedy już pojawiłaś się w Poznaniu, zaczynałaś od uczenia ludzi tańca. Jako studentka informatyki uczyłaś ludzi tańczyć. Co to jest za historia?
W Poznaniu nie było wtedy, jak ja przyjechałam, żadnych lokali latynoskich. I nagle któregoś dnia ktoś mówi, że powstał lokal, Muchos. I ja stwierdziłam, to ja muszę iść. No i poszłam i się okazało, że tam... Ja myślałam, że spotkam dużo latynosów, a tu się okazało, że za dużo latynosów. Zresztą wtedy w Poznaniu też nie było, bo to raczkowało, to, żeby ludzie napływali w ogóle do Europy. I poznałam właścicieli, z którymi się zaprzyjaźniłam, dlatego że powiedziałam, że bardzo chcę, żeby ten lokal był, żeby był latynoski, żeby ta muzyka płynęła i między innymi dostarczałam muzykę i w którymś momencie tak patrzyłam, jak ludzie tańczą i mówię, trochę tak, to nie tak się tańczy?
A jak tańczyli?
No właśnie tak
po polsku. Sztywno?
No tak się trochę gipali na boki i tak u nas się tańczy salsa, to się tańczy według kroku. Później jest bachata i to się przytulamy bardziej i znowu według kroku, ale bardziej romantycznie. Później jest merengue, który jest żywiołowy i po prostu ruszamy się na boki.
I nawet nie będąc tancerką, te wszystkie ruchy potrafiłaś
na
odtworzyć?
Na Kubie większość ludzi, ponieważ mówię, to się odbywa wokół imprezy, znaczy imprez jest bardzo dużo, to dzieci od maleńkości tańczą i robią układy i no powiedziałabym, że 85% Kubańczyków bardzo dobrze tańczy. Bo wszystko jest wokół. Zresztą muzyka jest wszechobecna. Ludzie wstają i od razu jest muzyka. Idziesz do sklepu, idziesz ulicą, no cały czas. Jedziesz, nie wiem, w taksówce. Oni cały czas słuchają muzyki, bo to jest, no bo tak jesteśmy wychowani, że muzyka jest bardzo, bardzo ważną częścią.
I stwierdziłaś, że musisz mieć z kim tańczyć po prostu też. I musisz tych Polaków, poznaniaków tutaj nauczyć.
No i właśnie to było takie założenie. Właściciel stwierdził, no skoro mówi, że nie umieją, to naucz. A ja stwierdziłam, no w sumie, czemu nie? Spróbujmy. Niech się nauczą. Fajnie by było, jakby wszyscy tańczyli. No i tak zaczęło się. Zaczęliśmy uczyć i coraz więcej ludzi. I te moje właśnie marzenia o tym, że będę jakimś tam naukowcem, który coś odkryje, bo tak myślałam, że się skończy moje życie, zaczęły trochę się przesuwać.
A co chciałaś odkryć? Myślałaś o tym?
Wiesz co, nie wiem, ale ja mieszkając na Kubie byłam Polką, znaczy półPolką, ale dla nich byłam Polakita, więc mówili do mnie Curie. Bo oni stwierdzili, że będę jak Maria Skłodowska-Curie, bo ciągle jakieś eksperymenty, ja uczestniczyłam w różnych, wszędzie, gdzie można było coś, z czymś tam się bawić nauką, ja byłam pierwsza. Więc oni byli przekonani, że jak ja przyjadę do Polski, to na pewno, tak jak Maria Skłodowska-Curie, coś odkryję. Moje życie miało iść w kierunku jakichś studiów, gdzieś do czegoś, a tu się okazało, że zweryfikowało mi się i... No i się zakochałam właśnie w robieniu imprez, nawet nie w robieniu imprez. Mi zawsze sprawiała przyjemność widzenie, jak ludzie się bawią. Jak widzę, że robimy coś, co sprawia, że ludzie, nie wiem, relaksują się, albo czy relaksują, może nie. Że ludzie
uśmiechają się.
Otwierają się właśnie i są bardziej przystępni i uśmiechnięci. To ja, jak patrzyłam na to, mówiłam, to jest to, co chcę robić. Ja chcę sprawiać, że ludzie będą szczęśliwi.
A planując wyjazd do Polski, zakładałaś, że to będzie taki tylko chwilowy przerywnik i wrócisz
tak, na Kubę? Tak, tak. To mama mnie też, to było takie trochę tricky. To był konkurs świadectw, bo na tej zasadzie dostawali się Polacy mieszkający za granicą na studia. I konkurs świadectw był jeden na całą Kubę. Ja wygrałam ten konkurs świadectw. I mama stwierdziła, że mimo, że nie chciałam, bo ja powiedziałam, że nie chcę mieszkać na Polsce, ja miałam chłopaka, myślałam, ja wiązałam swoje życie w ogóle na Kubie, że nie wyjadę, a mama stwierdziła, że spróbuj, pojedź, jak ci się nie spodoba, no bo wygrałaś, szkoda, miałam stypendium, w sumie jakby rząd polski utrzymywał mnie, więc mama stwierdziła, no co ci szkodzi? Zobaczysz, nie spodoba ci, zawsze wrócisz i za rok pójdziesz na studia na Kubę.
No ale potem jak chciałaś wrócić, to ci mówiła przetrwaj.
Tak, wiem, bo tak to pewnie to była strategia mojej mamy, żeby w ogóle mnie to wypchnąć. I co miesiąc, nawet częściej niż miesiąc, dzwoniłam, ale ponieważ miałam 18 lat, po którymś miesiącu poznałam chłopaka. No i już przestałam chcieć wyjeżdżać.
I to jest, można powiedzieć, ta kotwica, która cię przytrzymała w Poznaniu?
Wtedy tak. Wtedy było tak, że akurat stwierdziłam, że już spróbuję tak faktycznie bardziej. Może faktycznie coś z tego będzie. I wtedy zaczęłam odkrywać Polaków. Bo mi się wydaje, że ja jak przyjechałam, miałam błędny obraz w ogóle Polski, że naprawdę...
A co sobie myślałaś o Polsce?
No właśnie, że są bardzo zimni, niedostępni, sztywni, niezabawowi, a się okazało, że wcale nie. Że właśnie przyjechałam na studia i bardzo łatwo było nawiązać kontakt z ludźmi, którzy opowiadali o swoich trochę tradycjach. Zresztą przynosili słoiczki z mamusinami, tam jak ja mieszkałam w akademiku, przynosili jakieś tam, nie wiem, kotlety, coś. I to, pomijając fakt, że to właśnie wokół jedzenia, bo ja zawsze kochałam jeść i kochałam dobrze jeść i dla mnie odkrywanie kulinarnie polskie, to też było częścią...
A smakowały ci te potrawy, czy...
Tak. Ja w ogóle, moja babcia gotowała przepyszne zupy i kochałam wszystkie zupy, wszystkie. Do dzisiaj zresztą jestem miłośniczką zup i kocham szczawiową na przykład. Zupy, które prawie żaden Kubańczyk by nie zjadł, a ja uważam, że polskie zupy, takie tradycyjne, są naprawdę warte grzebu.
Super mocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Klaudia Lopez-Bartkowiak. Od organizacji tych, można powiedzieć, kursów takich tanecznych, czy szkoleń tanecznych, gdzie krzewiłaś kulturę latynoską, tak, pojawił się pomysł, żeby otworzyć coś swojego.
Właśnie myślałam o tym ostatnio. Czemu tak naprawdę ja otworzyłam Kuba Libre? I myślę, że to było tak, że mi się wydawało, że wszędzie, gdzie chodziłam, zresztą do dzisiaj to mam i to jest bardzo, myślę, może jest dobrą cechą jako dla siebie przedsiębiorca, bo osiągam pewne rezultaty, ale jak gdzieś chodzę, to widzę, co bym poprawiła. I wtedy, jak tam byłam, to wiedziałam, co mogę robić lepiej. I to czułam, po prostu czułam, że jeżeli to zrobię i to zrobię. I to było takie coś, co kiełkowało w stylu, a gdybym ja to zrobiła, to zrobiła inaczej.
Zanim jeszcze pomyślałaś sobie o otwarciu swojego klubu, to pracowałaś na etacie.
Tak, też.
Nie było ci tu bezpiecznie, dobrze?
Pracowałam dla targów, dla takiej firmy, która organizowała targi i faktycznie miałam ciepłą posadkę, taką miłą i grzeczną, ale ja lubię ruch. Ja potrzebuję, nie wiem, czy to jest właśnie moja krew kubańska, czy ja nie jestem stworzona do tego, żeby pracować w czterech ścianach. I na początek, ponieważ się bałam, znowu było tak, że to mąż mnie namawiał do tego, że zrobić ten krok, bo to też jest bardzo istotne, że ja nawet jak już stwierdziłam, że potrafię, bo przychodziłam do domu, mówiłam, no bo ja bym to tak zrobiła, ja w ogóle to bym jeszcze tu zmieniła i to mi się w ogóle nie podoba, to mówił, to weź, no to rób. A ja mówiłam, nie, no gdzie, przecież ja nie, no gdzie ja taki klub będę prowadzić, no to nie tak, ja po prostu bym to lepiej, ale nie, że ja. I on tak mnie cisnął. I wtedy pamiętam, że on mnie namawiał, żebym zostawiła wszystko, a ja jeszcze przez rok ciągnęłam tą drugą pracę, bo mówiłam, a jak nie wyjdzie?
No ale to przez rok pracowałaś po 12, 14, 16, prawda, 20 godzin dziennie.
Wiem. Wtedy było tak, że ja tylko miałam przerwę na sen. Przez pierwsze półtora roku było tak, że miałam przerwy 3 godziny do spania, wracałam do pracy na dół, bo jeszcze przeprowadziłam się na Wrocławską, żeby mieć bliżej, żeby nie tracić czasu na dojazdy.
Sprytne.
Tak. Schodziłam tylko popracować. Życie całe się obracało wokół pracy. I nic innego nie było. No nie było czasu na żadnej przyjemności.
Ale traktowałaś właśnie tę pracę częściowo jako swoją przyjemność? Czy to w pewnym momencie zaczęło być trudne?
Nie. Przez cały czas ja w ogóle naprawdę, jak już byłam bardzo zmęczona, stawałam za barem, patrzyłam, jak ludzie tańczyli i się bawili autentycznie, wiesz, z tymi uśmiechami na twarzy, z tą radością taką, z tą naszą muzyką, która w ogóle pasuje do tego, bo letnowska muzyka jest też bardzo taka energetyczna. I patrzyłam i mówiłam, no i to jest właśnie warte. To jest po to ja to robię, i kocham to robić i no muszę to robić. I muszę dojść do tego, że po prostu w którymś momencie stwierdziłam i szefowej powiedziałam, że będę tylko już mniej. Tak, i że już przestanę pracować też na targach.
No pamiętasz taki jeden dzień, wieczór, w którym usiadłaś i powiedziałaś, to jest ten moment?
Pamiętam wieczór, w którym właśnie stanęłam, leciała piosenka Ariany, We Found Love. I wszyscy skakali i śpiewali. Po prostu cały klub. Ja stanęłam i powiedziałam, to jest to, co ja chcę robić. To jest właśnie mój cel w życiu, jest to, żeby ludzie byli właśnie w takim miejscu, szczęśliwi, bawiący się, cieszący się życiem, zapominającym o wszystkich swoich kłopotach, bo każdy je ma, ale żeby na chwilę odłączyli się i poczuli właśnie tą radość.
Poczuli ten moment. Fajnie, że go masz i widzisz go przed oczami.
Tak, i właśnie wtedy wiedziałam, że to jest to, co będę robić na pewno, tak długo, jak będę miała siły.
Bardzo ciekawym wątkiem twojej historii poznańskiej jest ten, że można powiedzieć, że częściowo to ty jesteś odpowiedzialna za to, że w Wielkopolsce mamy chyba największą w Polsce mniejszość kubańską.
Prawda. Na Kubie jest dość ciężko, bo no, chyba wszyscy wiedzą, że tam jest sytuacja jaka jest i jest cały czas komunizm, taki trochę kapitalistyczny, ale no, cały czas jest dużo restrykcji. No i powoli zaczęłam sprowadzać, najpierw zapraszać też na przykład brata, żeby zobaczył, później drugiego brata, później on się ożenił i założył firmę i sprowadził kolejnych znajomych i tak powoli, no ja zatrudniam to w tej chwili chyba z, nie wiem, 15 Kubańczyków, bo oprócz tego oni pracują wokół nas, nie wiem, no w różnych miejscach i w szkole tańca, bo moja siostra ma szkołę tańca obok i też wciągaliśmy osoby do pracy do szkoły tańca. Później zrobiliśmy social club, który też jest jakby taką trochę enklawą i mamy tam jedzenie, więc i kucharzy kubańskich, żeby to było jeszcze bardziej, no żeby to wszystko było faktycznie takie bardzo, bardzo kubańskie. No i oczywiście jak ściągasz kogoś do kuchni, to on ściągnie męża albo później córkę. No i teraz mamy największą w sumie społeczność kubańską w Polsce. Nawet nie chodzi o to, co może wnosić to w polską kulturę, bo w Poznaniu też bardzo dużo jest dobrych szkół tańca. Jakby z racji tego pochodzenia, część osób, które my uczyliśmy na początek, mają swoje szkoły tańca. Tych innych osób, które przyjechały, tych Kubańczyków, też uczą w tych szkołach, więc Poznań też jest bardzo, bardzo mocnym miastem tanecznie pod kątem kubańskiej salsy.
Ale też moglibyśmy powiedzieć, że jest najbardziej kubańskim w ogóle miastem w naszym kraju.
Myślę,
dzisiaj,
że tak, że można tak powiedzieć.
W związku z tą liczną społecznością kubańską w Polsce mieliście taki bardzo ciekawy wątek w historii social clubu, ponieważ w pewnym momencie podjeżdżała tam limuzyna, przed wejściem stały flagi i był to punkt terenowy konsulatu kubańskiego, tak? W Polsce.
Tak, tak było.
To już pełniło funkcję jakiejś instytucji publicznej.
W ogóle jak się pojawiłam na mapie Poznania w takiej formie, że jestem pracodawcą, to otworzyło im ambasadzie takie miejsce, w którym zawsze pomogę. Zawsze jakaś praca się znajdzie, no bo w gastronomii no zawsze się znajdzie. I był moment nawet, który była taka propozycja, żebym była takim ambasadorem honorowym, ponieważ tyle pomocy w ogóle, ale pomocy to była wzajemna, bo to nie jest tak, że ja uważam, że ja komuś daję pracę i pomagam, ale Kubańczyk, który pracuje u mnie, też wnosi bardzo dużo zazwyczaj. Mam bardzo energetycznych, pełnych pomysłów i życia ludzi, których zatrudniam albo właśnie pomagam. No i oni stwierdzili, że zresztą do dzisiaj jest tak, że jak cokolwiek się dzieje i ktoś tam gdzieś jest zagubiony, to wiadomo, że jak go wysią do Poznania, to miejsce się znajdzie do smania. Wszyscy zrobią zbiórkę ciuchów i zakładam fundację, bo to wszystko doprowadziło do miejsca, w których faktycznie zaczęliśmy pomagać bardzo dużo. Mam bardzo dużo znajomych, którzy kiedy słyszą, jak pomagamy, to też chcą pomagać. Miesiąc temu już uruchomiłam się, żeby założyć fundację, bo też mam moment przełomowy w życiu, który sprawił, że chcę pomagać, że we mnie to było z piosenką Phil Collins, Another Day in Paradise i ona jest taka właśnie, która powiada o tym, że powinniśmy pomagać sobie, bo nigdy nie wiesz, co się będzie działo, Jutro? Teraz w Polsce jest bardzo dużo latynosów, którzy zostają ściągani przez firmy, oszukują.
Przez oszustów. Tak jak Polacy mieli te przygody, czy byli ściągani, czy nadal są ściągani do Niemiec, czy do Anglii i tam są porzucani, lądują na ulicach.
Więc wcześniej miałam takie założenie i status jakby tej fundacji, że to będzie głównie pomagać Kubańczykom. Kubańczykom, którzy przyjeżdżają do Polski, ale nie tylko, bo brat też udziela i pomaga na Kubie też Polakom, którzy tam mają czasem złą sytuację, bo jeszcze zostało parę takich Polaków, którzy nie mają dzieci, są starymi osobami, które już nie mają dochodów takich dobrych i trzeba im pomagać. Ale przez to, że zaczęło napływać tyle cudzoziemców z Kolumbii, Wenezueli i oni też nie mają nikogo, to stwierdziliśmy, że muszę to jakoś rozbudować i postarać się właśnie im też pomóc. Mój przełom był taki, że słysząc tą piosenkę, oglądając niebo, pamiętam moment, miałam lat 15, 16, stwierdziłam, że jedną z rzeczy, które będę robić jak dorosnę, to jest pomaganie i jestem pewna tego i czuję to, że moim celem i koniec mojej aktywności zawodowej będzie pomocowa. Nawet zanim w ogóle wiedziałam, że istnieją, nie wiem, jakieś fundacje, bo mówię, byłam nastolatką na Kubie, ale czułam, że będę chciała to robić i będę to robić i też to robię. I mówię, pomagam, ile
pomagasz
mogę.
Bez fundacji, a teraz będzie to wszystko sformalizowane. To też jest cudowna
Nie, bo
historia.
Poza nią nie ma w ogóle za dużo też fundacji albo ludzi mówiących po hiszpańsku. A te osoby, które przyjeżdżają, w ogóle nie mówią. Ostatnio tłumaczyłam na lotnisku, bo była grupa bez paszportu Wenezuelczyków i nikt nie wiedział, a niestety rząd płaci tak, że żaden tłumacz nie chciał tam podejść, więc spędziłam cały dzień tłumacząc chłopakom, jak to się stało, właśnie znaleźli się i okazało się, że faktycznie takim handlem ludźmi. To było taką ścieżką w ogóle bardzo, bardzo, bardzo nieciekawą.
To jest kolejny piękny, wielki krok do...
Ale to jest... Ja później, jak już przyjechałam do Europy, okazało się, że... I ogląda się te wszystkie filmy i wszystko. Okazuje się, że osoby, podejrzewam, że nie wszyscy, ale no, nie wiem, część społeczeństwa, która dochodzi do któregoś miejsca, stwierdza, dobra, teraz, nie wiem, czas oddać. To, co dostałam, zresztą ja uważam, że wszechświat się kręci w koło i jak pomagamy, to wraca i dzięki temu ta energia zostaje wokół nas cały czas.
Najpierw był klub taneczny, później była Muga. To są dwa różne światy. Mówimy tu o restauracji fine diningowej z najwyższej półki. Skąd ten szalony pomysł?
To też jest tak, że jak już ktoś się zanurzy w gastronomii, to jakby wszystkie aspekty tej gastronomii dotykają. Ja pracowałam też jako kelnerka w ogóle w restauracji swego czasu naprawdę bardzo dobrej, Milano. Znaczy teraz też pewnie jest bardzo dobra, ale wtedy było innego właściciela z inną koncepcją i pamiętam, że wtedy Gesslerowa, to były początki, mówimy o 20 lat temu, była takim mocnym autorytetem i pisała jakieś chyba artykuły do jakichś branżowych gazet i wymieniła Milano jako jedną z dwóch. I tam mieliśmy takiego naprawdę fajnego kucharza i też mieliśmy bardzo fajnego pana, który wina nam pokazywał i uczył sprzedawać. I ja wtedy poznałam miłość do wina również. I stąd się rozkręciło jakby biznes winiarski i do wina pasuje dobre jedzenie. Więc szukaliśmy, zresztą tak jak mówiłam, ja kocham w ogóle jeść, kocham dobre jedzenie, jak każdy Kubańczyk. I któregoś razu odkryłam właśnie kucharza. Spróbowałam jego danie i stwierdziłam...
Wybuchły ci kubki smakowe po
prostu. Ja po prostu później... No to było coś takiego, że nie mogłam tego pisać. Ja siedziałam i mówiłam, to jest tak niesamowite, że ja nie mam słów, żeby ci powiedzieć, no ja nie wiem, jak ty to stworzyłeś. I pamiętam, że w ten wieczór się położyłam i stwierdziłam, zamknęłam oczy, stwierdziłam, nic innego nie chcę jeść w życiu już więcej niż to, co on gotuje. No poważnie. Ale już w głowie była myśl,
Kolejny pomysł.
Nawet to nie jest tak, że ja marzyłam o restauracji. To było tak, że po prostu ja marzyłam, żeby on mi gotował. Ja marzyłam móc jeść jego dania. Zresztą to też było tak, że mówię, to jest jakby zbieg okoliczności, może nie okoliczności, tylko... A może to miało tak być? Może
nie
to było przeznaczenie?
Właśnie. Oczywiście.
Bo to było tak, że ja poszłam do niego, do restauracji na Starym Rynku, on pracował wtedy, już nie istnieje ta restauracja, i usiadłam i zjadłam to, co mi podał. I wyszedł spytać się. I ja stwierdziłam, nie,
to nie
wiem, co się
tak
stało.
To nie jest tak dobre jak kiedyś, tak?
Się stało. I ja miałam mieć trufle, których nie było czuć. I ja mówię, nie wiem, ja wiesz, to tak mi głupio, żeby ci powiedzieć, bo on powiedział, powiedz mi szczerze. A ja, no naprawdę to nie było to. I taka smutna. A on mówi do mnie, no bo wiesz, w kuchni, w tej co pracował, nie pozwalają mi kupować żadnych dobrych produktów. I zamiast trufli mam jakąś oliwę pseudotruflową, zamiast dobrego makaronu, bo ja chyba to był makaron, zakładam, bo już nie pamiętam, ale pamiętam, że danie było tak, że...
Z zamienników.
On w ogóle nie miał wpływu. Nie zawsze kucharz ma wpływ na to, co chce robić. Jeżeli ktoś go blokuje, ta kuchnia nie jest taka, jakbyśmy chcieli tak naprawdę. Więc to był taki też moment, w którym stwierdziłam, co mu potrzeba. Potrzeba mu kuchnię, żebym ja mogła dobrze jeść, bo ja będę chodziła. Ale jemu potrzeba kuchnię, w której będzie gotował to, co on robi, potrafi robić najlepiej. No i wtedy obok winiarni zwolniło się lokal. No i mówię, to tak jeden to też jest, pociągnęło wiesz, drugie.
Lokal w miejscu nieoczywistym. Mówimy o Poznaniu sprzed 10 lat. Wiem. Mówimy o ulicy, która nie jest przy Starym Rynku. Tu jesteśmy trochę oddaleni jednak, bo mówimy o uliczce, która jest trochę na uboczu.
Wiem, to jest coś, co bardzo dużo ludzi mi się pytało, bo tam nie ma nawet gdzie parkować. To w ogóle jest też taki jakiś mały lokal. Ja wyszłam z założenia, po pierwsze mieliśmy już tam lokal obok. Skoro mamy sklep, w których jest ponad 200 pozycji, to już nie musimy mieć tutaj zaplecza. Tu mamy zaplecze.
Strategia.
Tak. Więc mówię, lokal nie był drogi. Trochę się bałam, o, że poznaniacy jeszcze nie są gotowi, bo cały czas ta gastronomia raczkowała i tam się rodziły różne, ale 10 lat temu naprawdę to było odważne.
Jeśli ktoś z Państwa nie wie, mówimy o restauracji fine diningowej, gdzie mamy serwowane menu, to są małe porcje, to są dzieła sztuki, to nie jest domowe jedzenie, to nie będzie nigdy kotlet schabowy i kapusta, nie. Tylko to jest bardzo, jak na 10 lat temu, bardzo odważny koncept do wprowadzenia w mieście. I od początku wiedziałaś, że to ma być właśnie taka restauracja?
Od początku wiedzieliśmy właśnie, bo Artur, on pracował wcześniej w francuskiej restauracji i on najlepiej się czuł w takiej kuchni. W takiej, no nawet nie chodzi, że to jest francuska kuchnia, tylko w takiej właśnie fine diningowej, że chodziło o taki koncept. I otwierając, zastanawialiśmy się, ale ja stwierdziłam, że jeżeli ja zakochałam się w jego kuchni, jeżeli ja zjadłam to i nie mogłam o niczym innym śnić i marzyć, ja zamykałam oczy, mówiłam, Boże, ja bym zjadła znowu to pyszne cumber, Boże, ja bym chciała. To myślę, że ludzie też to zobaczą, zrozumieją, zakochają się i będą, gdziekolwiek postawimy, gdziekolwiek otworzymy restaurację, to oni przyjdą. Bo ja naprawdę wierzę, że jakość wygrywa...
Szczerość, jakość.
Tak, jakby wytrwałość w tym, co chcesz pokazać i w tym, co chcesz przekazać w ogóle, bo on też chciał przekazać wszystkim, że kuchnia to nie musi być cały czas schabowe, który wtedy w Poznaniu królował. To było tak, że albo pierogi, albo schabowe, albo nie wiem, kaczka, też bardzo dobra. Ale że w Poznaniu, że można też jeść inaczej, nie codziennie musisz, ale że można przyjść i zjeść zupełnie inaczej i nie wypełnić się, tylko po prostu delektować się, słuchać, rozumieć, nie wiem, doceniać.
Doświadczać.
O, to jest to słowo. Doświadczać to, że na tym talerzu, tam z tyłu jest 8 kucharzy, który jeden to żółte, to jest żółtko, które on suszył w takim małym, powiesił i to się suszyło. A ten kwiatek to gdzieś tam ktoś jeszcze pozbierał i to wszystko tworzy taką całość, którą my mamy, no właśnie chłonąć całymi zmysłami, jakby to było właśnie sztuka.
9 lat, wiem. Ale
a najczęściej słyszałam
gwiazdka.
Właśnie takie, tak, najczęściej słyszałam, że muga, tam gdzie mało i drogo, tak? A ja, no właśnie tam.
Ale po 9 latach okazało się, że otrzymaliście pierwszą w historii Poznania. I to już się zapisze, to już was nikt nie przegoni.
No
jesteście,
wiem.
Jeśli chodzi o gastronomiczną historię tego miasta, wpisani już we wszelkie kroniki. Myślałaś w ogóle już po iluś latach funkcjonowania Mugi o tej gwiazdce, o takim wyróżnieniu?
Ja odkąd poznałam Artura, uważałam, że on zasługuje na gwiazdkę.
Ale wiesz,
za dużo się nie znałam na gwiazdkach.
No choć... właśnie, bo w Poznaniu nie było gwiazdki.
Nie, prawda,
nie było
prawda.
Trochę z kim konkurować.
Nie. Ja mam wrażenie, że człowiek się rozwija tak, jak uczy się, to również się uczy kulinarnie i że jak już zaczęłam doświadczać i nie tylko u Artura, mówię, w Poznaniu naprawdę wtedy powstawało gdzieś tam jakieś parę takich knajp, które mi powiedziała, słuchajcie, nie no, naprawdę naprawdę warto wrócić na jedzenie, to zaczęłam też jeździć. I wtedy zaczęłam właśnie odkrywać, że jest świat, w którym można naprawdę zjeść tak, że... No bo jak się pójdzie do trzygwiazdkowej restauracji w takiej Hiszpanii, to po prostu to jest takie wow, bo to jest... No to już jest taka sztuka abstrakcyjna, ale fascynująca. I to jest coś takiego, że... To jest takie przeżycie, że ja marzyłam też. W którymś momencie zaczęłam marzyć o tym, że właśnie coś takiego, żeby dojść do punktu, w którym to będzie właśnie aż tak drżało. I zresztą Artur też marzył o tym. Może nie od samego początku, bo to nie było tak, że otwieraliśmy restaurację myśląc tylko o gwiazdce, ale wiedzieliśmy w którymś momencie, że to jest kierunek, który faktycznie obieramy i będziemy trzymać. Twardo.
Wytrwale. Pomimo wszystkich złych rzeczy, które po drodze się wydarzyły.
Tak.
I miały naprawdę taki druzgocący wpływ na gastronomię.
Prawda.
To wy to przetrwaliście.
Ale my przetrwaliśmy dlatego, że już w tym momencie mieliśmy bardzo dużo stałych klientów, którzy okazali się lojalni, kochani i po prostu tłumami przychodzili, żeby i zamawiać to jedzenie, bo Artur tam wymyślił parę dań na wynos, żeby jakoś tam ratować się. Więc dużo ludzi zamawiało u nas, zresztą bardzo dobre mieliśmy burgery, żeby nie było. Ale ludzie przyjeżdżali wspierać nas, nie tylko słowem.
2023 rok, ogłoszenie wyników, mgła z gwiazdką.
No prawda jest taka, że nie spodziewaliśmy się, że od razu. Bo to, że dążymy do tego, nie znaczy, że przy pierwszej wizycie, tak. Rzadko kiedy w ogóle dostaje się gwiazdkę przy pierwszym podejściu. Zazwyczaj jest wyróżnienie, ale to, że zadzwonili do kucharza, bo to zanim w ogóle ogłosili, dzwonił prezes i po prostu jak on zadzwonił do mnie i powiedział, że gwiazdka jest od razu, to w sumie byliśmy po pierwsze w szoku, przeszczęśliwi, ale ja w koniec końców gdzieś tam utwierdziłam się w przekonaniu, że dobrze jest wierzyć w coś i robić to, że dobrze jest trwać przy czymś, co naprawdę jesteś przekonana, że warto.
Czy myślicie o drugiej gwiazdce?
No ja myślę.
Czyli będzie.
Ja myślę, że Artur też, tylko jeszcze potrzebujemy trochę czasu. I nie tylko my. Mi się wydaje, że Poznań też potrzebuje trochę czasu, bo Poznań potrzebuje więcej turystyki trochę. Coś,
ale
co
też
raczkuje.
Takie gwiazdkowe restauracje, one napędzają też ten ruch turystyczny, bo jest bardzo duże grono ludzi w Europie i na świecie,
która jeździ
z przewodnikiem i
prawda?
Odwiedza te lokale.
Ja jestem taką właśnie osobą, która gdziekolwiek jeżdżę, sprawdzam, co jest w okolicy wartego spróbowania, zjedzenia, na co też mnie stać, bo czasem to są takie wyszukane na maksa miejsca, które zresztą, których trudno się dostać, bo są kolejki miesiącami. Ale no, marzeniem podejrzewam każdego kucharza to jest to, żeby rosnąć. I ja myślę, że będziemy walczyć o to, ale potrzebujemy, myślę, że jeszcze trochę czasu.
Jak to jest być pierwszą?
To trzeba chyba zapytać się Artura. Ja jestem dumna w ogóle. Dumna i nie tylko, znaczy nie chodzi nawet o mnie, tylko jestem dumna z ludzi, którymi właśnie się otaczam, którzy wierzą też we mnie, bo to też jest ważne. Zazwyczaj otaczam się takimi ludźmi, którym jak ja sprzedaję swoją wizję.
Nawet szaloną.
Tak, często szaloną, żeby nie było, bo ja naprawdę mam różne szalone. To oni słuchają najpierw słuchają otwierając ze zdziwienia na zasadzie co? Nie. Ale ja później to rozwijam, opowiadam i wtedy mówią, dobra, w sumie to ma sens, może by się udało i wciągają się w to szaleństwo ze mną i trzymają się tego. I trzymają się mnie, mimo
czyli
że...
Czyli potrafisz zarażać też taką swoją pasją, miłością do czegoś, jak
ale
już
ja
coś
jestem
uwierzysz.
I tak wdzięczna właśnie, że mam wokół siebie i dumna z nich, że wytrzymują ze mną. Mimo wszystko mam trochę tą krew kubańską, która buzuje. Czasem trochę się unoszę, jestem za głośna, jestem intensywna, taka wiesz, no platynoska trochę. No ale no, jeżeli to postawisz obok Polaków, którzy są mimo wszystko bardziej tacy...
Stonowani.
Tak, zachowawczy, stonowani. Mhm. I pojawiam się ja. Nie jest tak łatwo właśnie to rozumieć. I to dostrzec, to, że mam... Zresztą też jestem kobietą i to jest jedna z rzeczy, która zawsze myślałam, że jeszcze w Polsce i tak samo zresztą na Kubie zostało ta zaleciałość, że jakby kobiety mniej potrafią. Miałam parę razy w historii swojej kariery jako szefowa, że przychodził ktoś i mówił, poproszę z szefem.
Rozumiem.
A ja mówiłam, słucham, czy mogę pomóc. A pan po prostu, nie, z szefem. A ja mówiłam, odwracałam się, trzy kroki, wracam, dzień dobry, Klaudia Lopez, czy mogę pomóc? No przecież nie pani jest szefową. a ja czemu nie jestem szefową? Bo jest jakieś przekonanie, że kobieta nie może być, jakby nie może stać za klubem wielkim.
Podcięło ci to kiedyś skrzydła?
Nie, wręcz odwrotnie. Oj, nie, nie, ja jestem bojowa. Jak ktoś właśnie mówi, że nie, to ja mówię, oj, tak. Trochę też tak miałam, że między innymi właśnie robiąc tą mugę, w której, mówię, otaczałam się, mówię, mężem, który mówił tak, i Arturem, i Klaudiuszem, który też w ogóle jest filarem mugi. I miałam gdzieś u boku ktoś, mówił, nie, Klaudia, no nie, Poznań, nie, absolutnie, to jest głupie strasznie. I w ogóle, no, gdzie, nie, gdzie takie ceny, gdzie te porcje, przecież poznaniacy potrzebują tanio i dużo. A ja mówiłam, ale absolutnie nie, dorośniemy do tego, to się rozwija. Kulinarnie Poznań też się rozwija. Trochę mniej mamy turystów niż reszta Polski, no i przez to trochę trudniej. Jeszcze też jakie przekonanie jest i było wśród moich znajomych, że poznaniacy w ogóle nie lubią wydawać, w ogóle nie lubią jeść na mieście. No bo jak jest za drogo, to wtedy lepiej w domu. Kiedy oni wszyscy mówili nie, a my siedzieliśmy, mówiliśmy tak.
A ty już wiedziałaś, bo się dokopałaś do tej warstwy cebuli. Wiedziałaś, że tam w środku jest ta jedna właśnie warstwa, która każe temu poznaniakowi wyjść i spróbować czegoś pysznego.
Tak. I właśnie tak to było.
Co jest twoją supermocą, Klaudia? A czujesz się w ogóle taką supermocną?
Ja tak. Szczerze, to mi się wydaje, że mój mąż bardziej uważa, że jestem najbardziej pewną siebie osobą, którą zna. I tak się wydaje. Ja wewnętrznie nie czuję się taka, ale faktycznie ja kocham to, co robię. Lubię siebie bardzo i bez takiej fałszywej skromności, bo to nie tak, że staram się być skromna, ale naprawdę lubię to, co wnoszę w życie ludzi, którzy mnie otaczają. Myślę, że to jest moja supermoc. Właśnie ta mieszanka tej energii, trochę tej kultury, trochę tradycji polskich, bo ja też mam, i nie zapomnijmy, ja mam korzenie bardzo polskie, zresztą rodzina gdzieś z Leszna, więc bardzo taka tradycyjna, chyba nie wiem, czy jakieś krowy hodowała, taka bardzo farmerska w ogóle powiedziałabym. Ten wszechświat stworzył taką mieszankę mnie, postawił w pewnym miejscu. I jak jestem otoczona tymi ludźmi, to ja mam wrażenie właśnie, że...
Możesz wszystko.
Tak, że rozświetlam też ich świat, że po prostu wnoszę w ich świat trochę tej mojej energii.
Słońca. Pomimo tak. tego, że jest luty i zrobiło Słońca. Się nam szaro za oknem. Klaudia Lopez-Bartkowiak, poznanianka, w połowie Kubanka, działaczka społeczna, teraz już mogę dodać do tej całej listy bardzo ciekawych rzeczy, które robisz.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję tobie za wizytę w studiu.
Też bardzo dziękuję.
Do zobaczenia, usłyszenia.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.